Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W środowym magazynie relacja z obchodów Dnia Życia Konsekrowanego w Watykanie, a następnie pierwsza część rozmowy ojca Tadeusza Cieślaka z księdzem Zdzisławem Kijasem, autorem książki Życie zakonne, turystyka czy pielgrzymowanie. Na dzisiejszy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Wielka mistyczka, reformatorka kościoła, nauczycielka modlitwy. Tak o świętej Teresie z Awili mówił Benedykt XVI w czasie dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież rozpoczął nowy i krótki, jak zaznaczył, cykl kateches. Zaprezentuje w nim tych doktorów kościoła, których nie objęły dotychczasowe katechezy. Rozpoczął od założycielki karmelitanek bosych. Reprezentuje ona sobą jedno z największych osiągnięć duchowości chrześcijańskiej, zaznaczył. Papieską katechezę streszczono również po polsku.
Urodziła się w 1515 roku. Od młodości jej życie kształtują dwie fundamentalne prawdy. Pierwsza, że wszystko, co jest na tym świecie, przemija. Druga, że tylko Bóg jest niezmienny, jest zawsze. W 20 roku życia wstąpiła do klasztoru sióstr karmelitanek w Awili. Doświadczona ciężką chorobą, po powrocie do zdrowia przeżywa swoje powtórne nawrócenie i czas intensywnych doznań mistycznych. Dokonuje reformy zakonu, zalecając modlitwę, milczenie, samotność, dyscyplinę ascetyczną. Zakłada 17 nowych domów zakonnych. Istotnym było jej spotkanie ze świętym Janem od Krzyża, które zaowocowało powstaniem zakonu karmelitów bosych. Przeżycia mistyczne stały się fundamentem jej pism, w których wskazuje drogi wiodące do Boga. Zmarła w 1582 roku w Alba de Tormes.
Benedykt XVI zauważył, że święta Teresa, którą Paweł VI ogłosił doktorem kościoła, nie miała za sobą studiów akademickich. Bardzo dobrze znała jednak pisma ojców kościoła i klasyków duchowości chrześcijańskiej. Swoje dzieła opierała zawsze na doświadczeniu, a szczególną wagę przywiązywała do człowieczeństwa Chrystusa.
Dla Teresy życie chrześcijańskie to osobista relacja z Jezusem, której szczytem jest zjednoczenie z Nim. Prowadzi do tego łaska, miłość i naśladowanie Chrystusa. Stąd też wielkie znaczenie medytacji Jego męki oraz Eucharystii, jako Jego obecności w Kościele. Święta Teresa żyje bezwarunkową miłością do Kościoła. Daje dowód żywego sensus ecclesiae w obliczu podziałów i konfliktów, jakie miały miejsce w ówczesnym Kościele. Reformuje zakon karmelitański właśnie po to, by lepiej służyć i bronić świętego Kościoła rzymskokatolickiego, za który jest gotowa oddać swoje życie.
Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do przypadającego dziś Dnia Życia Konsekrowanego.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiaj opłacimy w kościele cienie życia konsekrowanego. Waszym modlitwom polecam tych, którzy ślubują ubóstwo, czystość i posłuszeństwo, dążą do świętości, pełniąc posługę wśród dzieci i młodzieży, wśród dobrych, starszych i samotnych. Dziękujemy im za modlitwy i pracę w parafiach, szpitalach, hospicjach i szkołach. Ich posługa to szczególnie cenny dar dla Kościoła. Wszystkim, którzy żyją duchem rad ewangelicznych i wam tu obecnym serca błogosławień.
Do dawania świadectwa chrześcijańskiej mądrości w dzisiejszym relatywistycznym świecie, usuwającym religię na margines, zachęcił papież zakonników i zakonnice. Modlił się z nimi w Bazylice Watykańskiej z okazji Dnia Życia Konsekrowanego. W homilii na nieszporach Święta Ofiarowania Pańskiego nawiązał do postaci Symeona i Anny, którzy w dziecięciu niesionym przez Maryję i Józefa rozpoznali Mesjasza. Ofiarowanie Jezusa w świątyni pomaga zrozumieć głęboki sens całkowitego oddania życia Bogu przez naśladowanie w Kościele i na świecie Chrystusa, w Jego dziewictwie, ubóstwie i posłuszeństwie. wskazuje, że idąc drogą rad ewangelicznych, trzeba nieść światło, być odważnymi prorokami Chrystusowego Królestwa i kierować się mądrością czerpaną ze Słowa Bożego.
Przeżywamy dzisiaj przede wszystkim w społeczeństwach najbardziej rozwiniętych sytuację naznaczoną często radykalnym pluralizmem, stopniowym usuwaniem religii ze sfery publicznej, relatywizmem naruszającym fundamentalne wartości. Wymaga to, by nasze chrześcijańskie świadectwo było jasne i konsekwentne, a nasz wysiłek edukacyjny był coraz bardziej sumienny i wielkoduszny. Niech w szczególności wasza działalność apostolska, drodzy bracia i siostry, staje się życiowym zaangażowaniem, które z wytrwałym zamiłowaniem dochodzi do mądrości jako prawdy i piękna, jako blasku prawdy. Umiejcie mądrością swego życia i zaufaniem w niewyczerpane możliwości prawdziwego wychowania kierować inteligencję i serca mężczyzn i kobiet naszych czasów ku dobremu życiu według Ewangelii.
Z powodu teologii wyzwolenia o mało nie porzuciłem powołania, a nawet kościoła. Uratowało mnie szczere zaangażowanie w duchowość ruchu Focolari, wyznaje nowy prefekt Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Arcybiskup João Brás de Avis funkcję tę pełni od niespełna miesiąca. W wywiadzie, którego udzielił dzisiejszemu L'Osservatore Romano, dzieli się doświadczeniami własnego życia oraz wizją życia konsekrowanego.
Arcybiskup de Avis jest jednak, i to już od 17 roku życia, członkiem ruchu Focolari. To jest moja rodzina, wyznaje. Focolarińską duchowość jedności próbował również aplikować do swojej pasterskiej posługi w różnych diecezjach. W jego przekonaniu odkrycie modelu trynitarnej jedności może też być receptą na współczesny kryzys zakonów. Życia wspólnotowego nie można bowiem traktować jako pokuty. Współbrat czy współsiostra muszą być dla mnie okazją do doświadczenia Boga i miłości, podkreśla brazylijski hierarcha. W jego przekonaniu głównym problemem współczesnych zakonów jest indywidualizm i relatywizm, który przedostał się do niektórych środowisk zakonnych i pozbawił je wigoru.
Nawiązując z kolei do swych negatywnych doświadczeń z teologią wyzwolenia, której narodziny przeżywał z wielkim niepokojem, przypomina jednak, że zgodnie z tym, co Jan Paweł II napisał brazylijskim biskupom, teologia ta była nie tylko pożyteczna, ale i niezbędna. Arcybiskup de Avis zaznacza jednocześnie, że ten sam papież wydał też dokumenty, które korygują jej marksistowską interpretację. Pozytywny aspekt teologii wyzwolenia polega na tym, że pomogła ona Kościołowi na nowo odkryć opcję preferencjalną na rzecz ubogich, która jest opcją ewangeliczną. Potrzeba jednak jeszcze wielkiej pracy teologów, aby ta opcja wyzwoliła się od ideologicznych obciążeń, podkreśla nowy prefekt Watykańskiej Dykasterii do Spraw Zakonów.
Moim gościem jest ojciec Zdzisław Kijas, franciszkanin konwentualny, autor książki Życie zakonne z podtytułem Turystyka czy pielgrzymowanie. Skąd ten podtytuł? Skąd ta myśl?
Ta myśl, podtytuł, właśnie zrodził się w sposób dość naturalny. Podglądając współczesną kulturę, która żyje, wydaje mi się, w pewnej dynamice, w tym napięciu między kulturą turystyczną a kulturą pielgrzymowania.
Na czym ona polega, ta różnica?
Według mnie są to dwa różne sposoby podejścia do przeżywania swojego czasu. Turystyka czy turysta, często podróżującą i daleko podróżującą, ale osoba, która w istocie nie wiąże się z miejscem, które odwiedza. Jest miejsce, ale nie dla tego miejsca i nie z tego miejsca. Potrafi to miejsce czy zdarzenia, w których uczestniczy, oceniać, krytykować, chwalić czy podziwiać, ale nie zamierza przykładać ręki, aby było lepiej w miejscu, które ewentualnie poddaje swojej ocenie krytycznej. Dla turysty nie liczy się droga. Maksymalnie chce skrócić drogę, która dzieli go od miejsca przebywania do miejsca swoich pragnień. Chce się przenosić momentalnie i od razu. Pielgrzym czy pielgrzymowanie jest rzeczywistością diametralnie inną. Dla pielgrzyma liczy się droga. Droga, która go prowadzi do pewnego sakrum. Pielgrzym wie, że droga jest dla niego istotna, bo w czasie drogi następuje jego przemiana. On w czasie drogi poddaje się umartwieniu, modlitwie, ofiaruje trud drogi w jakiejś intencji. I kiedy przychodzi do celu swojego pielgrzymowania, pragnie się utożsamić z tym sakrum, do którego pielgrzymował. czy pozwala, by to sakrum przemawiało do niego, przemieniało. Ewentualnie modli się we własnej intencji, czy w intencji innych osób. Więc dla pielgrzyma liczy się całość drogi, punkt wyjścia i dojścia i droga, która go oddziela. Dla turysty przeciwnie. Liczy się ewentualnie tylko dojazd do celu swojej atrakcji turystycznej, ale jak powiedziałem, on czuje się obcy. I teraz przenoszą te dwa fenomeny socjologiczne na życie zakonne. Wydaje mi się, że to życie zakonne jest gdyby szarpane z takim napięciu. Czy czas, w którym jestem, kultura, w którym jestem, czy w miejscu, w którym podejmuję pracę duszpasterską, czy przeżywam moją zakonność, czy ja z tym miejscem się utożsamiam, czy wpływam na jego polepszenie, na jego zmiany, jeżeli uważam, że jest mało doskonały, czy ja czuję się częścią tego środowiska, czy też nie. Czy trud dochodzenia do pewnego ideału mojej zakonności, czy go przyjmuję i ten trud przemieniam na coś pozytywnego, czy próbuję uniknąć tego trudu, mam ewentualnie ideał, ale nie wiem, że aby go zrealizować potrzeba samozaparcia czy jakieś wyrzeczenia. Więc całość tego życia zakonnego jest w tym napięciu między tymi dwoma niezwykle mocnymi opcjami, szczególnie turystyczną, którą teraz ta kultura współczesna mocno promuje, a czystym wzorem pielgrzymowania, które wie, do czego dąży i ma świadomość, że aby dojść do celu, potrzeba wyrzeczeń.
Czy w dzisiejszych czasach, kiedy tak często mówi się również o kryzysie powołań i właśnie nawet w Polsce, gdzie powołań nie brakuje, kryzys identyfikuje się właśnie głównie z kryzysem powołań zakonnych. Czy można powiedzieć, że ten kryzys wynika poniekąd ze słabego świadectwa ludzi, którzy stali się bardziej turystami niż pielgrzymami?
Powodów kryzysu jest wiele, a myślę, że jednym z ważnych powodów kryzysu to jest jak gdyby wykluczenie drogi w drodze do ideału. Kiedy wielu młodych wstępuje do życia zakonnego i ma naprawdę bardzo wyraźny ideał doskonałości, ale często zapomina, że między ideałem a jego realizacją jest droga pielgrzyma. Kiedy wykluczy się ten okres pielgrzymowania do ideału i spotka się z trudnościami, z niezrozumieniem, czy z jakimś konfliktem wewnątrz wspólnoty, czy gdzie indziej, to wtedy następuje jak gdyby wysofanie się od ideału. Czyli w jakim stopniu ten ideał przybiera często formę obiektu turystycznego, likwiduje drogę.
Istotnym elementem w życiu zakonnym, który stał zresztą u podstaw początków życia zakonnego, gdy skończyły się prześladowania i to jedyną formą takiej doskonałości było białe męczeństwo w postaci rezygnacji ze świata, jest właśnie życie w dynamice między Bogiem, mną samym, a wspólnotą, która przedstawia w jakiś sposób Kościół. Dzisiaj mamy taką kulturę turystyczną, która jest kulturą tłumu, czyli zbiorowiska indywidualności. To jest też charakterystyczne dla współczesnej kultury, tej popkultury. Zbiorowisko indywidualności, które się zachowują w podobny sposób. Ale nie są często żadną wspólnotą. Niewiele ich łączy poza tym celem, do którego dążą, by zrealizować swoje pragnienia, swoje doznania. Czy takie ryzyko również spotyka życie zakonne?
No niestety, znaczy życie zakonne dokonuje się w społeczeństwie takim, a nie innym. Podlega działaniom różnych faktorów, które działają w tym społeczeństwie. I musi być tego świadomy, każdy zakonnik, każda zakonnica i wypracować metody jak gdyby anty. Jest oczywistą prawdą, że życie zakonne rodziło się na wyłączne potrzeby Boga. Osoby, które oddalały się z życia codziennego w życie samotne, czy pustelnicze, czy jakkolwiek inne, szukały wyłącznie kontaktu z Bogiem. To jest rys niezwykle charakterystyczny dla początku życia zakonnego. Wspólnota zrodziła się później. Ona była efektem tej wspólnoty mojej z Bogiem. Potem dopiero gromadzili się uczniowie wokół świadka obecności Boga w historii, w kulturze, którzy wymuszali niejako na pustelniku, aby zszedł na ziemię i zaczął z nimi rozmawiać i szedł z nimi drogą do Boga. Więc wydaje się, że oprócz wielu potrzeb, z jakimi się spotykamy, duszpasterskich i parafialnych, i charytatywnych, i socjologicznych, najważniejsza dla osoby zakonnej jest doświadczenie Boga. Bo ono nadaje właściwie sens mojemu powołaniu. Bo kapłan zrodził się na potrzeby wspólnoty. Osoba zakonna zrodziła się, w cudzysłowie mówiąc, na potrzeby Boga. To, co mówi później Sobór Watykański II, że inność życia zakonnego mierzy się dynamicznością jego związku z Bogiem. Czyli są to osoby, które bardziej poszukują Boga. Myślę, że aby uniknąć takiej szarości tłumu, czy bycia jednym z tłumu, trzeba w tym naszym codziennym życiu zakonnym odkrywać coraz bardziej obecność Boga, że jestem dla Boga, Bóg jest dla mnie i wtedy dopiero rodzi się wspólnota z innymi ludźmi.
No właśnie, a ta z kolei wspólnota też przeżywa swój rodzaj kryzysu. Mamy kryzys tożsamości narodów, mamy kryzys tożsamości europejskiej, mamy też i kryzys tożsamości zakonnej. Ludzie często właśnie, ci indywidualiści, szukający własnych celów, własnej przyjemności i samorealizacji, często mają kłopot z utożsamieniem się ze wspólnotą, a zwłaszcza z wolą przełożonych. Często robią, co oni uważają za stosowne.
Tak, to o tym kryzysie wszyscy mówią i wszędzie się pisze. On ma też aspekty, powiedziałbym, niezwykle pozytywne. Stawia znak zapytania przed celami być może, którymi sobie wytoczyliśmy dotychczas i kryzys wymusza na nas pewną zmianę opcji. I tutaj jest prawdą, że w życiu zakonnym wspólnota może uskrzydlać, ale może też i skrzydła podcinać. Życie zakonne, aczkolwiek docenia wspólnotę, nie jest dla wspólnoty. Nie? Wspólnota jest efektem mojej przygody z Bogiem. I to obowiązuje zarówno przełożonego, jak i podwładnych, że jeden i drugi jest słuchaczem przede wszystkim Boga. Kiedy naczelną cechą życia zakonnego stanie się wspólnota, no to wtedy pojawi się poważny kryzys. Czy Bóg dojdzie do głosu? Także ta wspólnota, która żyje, zawsze nasłuchującą głosu Boga. Oczywiście trudno tutaj mówić, bo nie ma czasu na temat mechanizmów, które takiej wspólności powinny pomagać, otworzyć się na Boga i słuchać przede wszystkim Boga, czyli
zdaniem. To zależy od charyzmatów i od struktur, jakie są przewidziane.
A szczególnie właśnie myślę, że o struktur takich prawno-psychologicznych, bo w zasadzie każda reguła, każde konstytucje zakonne umożliwiają otwarcie się na Boga wspólnoty, ale czy ta wspólnota realnie przeżywająca swoją historię, czyli złożona z konkretnych osób, adoptuje te mechanizmy i otwiera się duchowo na głos Boga, czy też ewentualnie dla świętego spokoju nieco oddala jego głos, a wybiera takie drogi, na których czuje się spokojna i zaspokaja ewentualnie tylko swoje pragnienia, a nie pragnienia Boga.
Teraz dochodzimy do momentu, w którym to życie zakonne osadzamy jakoś w kościele. Od wieków życie zakonne było takim źródłem inspiracji i przemian, i odnowy, i powrotu do pierwotnego charyzmatu ewangelicznego dla całej wspólnoty Kościoła. Dzisiaj często osoby zakonne, bo również o kobietach mowa, kojarzą się częściej, patrząc w mediach, przynajmniej z jakimiś kontestatorami niż ze świadkami Chrystusa. O Matce Teresie z Kalkuty trochę już zapominamy, ale częściej mamy do czynienia z jakimiś happeningami, które urządzają osoby zakonne dla wyrażenia czegoś, co wydaje się dla nich ważne, a dla większości ludzi wydaje się raczej dziwne. Czy jest to też wyraz takiej turystyki po świecie pełnym dziwnych rzeczy, czy Ewangelią rzeczywiście na nowo odczytaną?
To życie zakonne odnajduje się z trudem w tym społeczeństwie tak zwanego pierwszego świata, ponieważ ono żyje codziennością, która staje się cudowna. A ta rzeczywistość współczesnego świata żyje cudownością, którą chce, żeby się stało codziennością. I często instytuty zakonne próbują się przedrzeć do tych mediów współczesnych, aby pokazać, że też istnieją. Nie? Są to takie czasami krzyki odważne czy desperackie, nie? Żeby pokazać, że oni też są, że też chcą głos zabrać w tej dyskusji szumu czy chaosu współczesnego. Ponieważ to, co dokonuje się w życiu zakonnym, to, co dokonują szczególnie siostry zakonne, pracują w różnych szpitalach, domach opieki, domach starców, to raczej nie przebija się do mediów.
Ciche dobro.
Ciche dobro, które leży u podstaw, bo to o wiele chętniej się idzie ewentualnie na stadion, aby oklaskiwać drużynę zwyciężającą, niż do szpitala osób obłożnie chorych, bo nie ma kogo podziwiać, tylko trzeba pomagać. Dlatego to życie zakonne też jeszcze nie znalazło być może do końca sposobów, aby pokazać to dobro, które czyni, bo dobro dla Boga później przekłada się na dobro dla ludzi, i więc często sięgają po środki, jakimi dysponują ta współczesna kultura medialna, aby pokazać, że oni też są się zabrać do tego tramwaju pojechać do przodu. Ale myślę, że gro dobra, które się dokonuje, jest niewidoczne, które odkrywa każdy, kto przez moment pomyśli, z czego składa się życie. Że ono nie składa się tylko z happeningu, ale składa się nawet z tej szarości przygotowania śniadania, które ktoś tu musi robić. A osoby zakonne przygotowują na tak zwane śniadanie, czyli pozwalają, że ta codzienność będzie nieco lepsza, bo ktoś o nas tam w ciszy myśli czy pomaga.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ojciec Zdzisław Kijac, franciszkanin konwentualny, autor książki Życie zakonne, turystyka czy pielgrzymowanie.
Dziękuję za pan serdecznie. Dziękuję.
Na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.